Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa bardzo serdecznie. Wita się Barbara Momot. Z nami w audycji jest ojciec Dariusz. Witam, ojcze. Witam i zapraszam do słuchania audycji dla chorych. Dzisiejszy temat to matka Elżbieta Różaczacka. Naszymi gośćmi są dwie siostry. Siostry już są z nami. Siostra Radosława Podgórska. Witam, siostrę.
Szczęść Boże.
Szczęść Witam Boże. Serdecznie. Witam serdecznie. I siostra Maria Roza Kordalska. Witam, siostrę.
Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Siostry są ze zgromadzenia Franciszkanek Służebnic Krzyża. Ta dzisiejsza audycja, oczywiście ja już przed tygodniem mówiłam, ale ona ma bardzo konkretne uzasadnienie, bowiem 12 września odbędzie się uroczystość, chyba uroczystość, tak się mówi, beatyfikacji księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz matki Elżbiety Różaczackiej razem. I tak jako księdzu kardynale już w tych naszych audycjach, w audycjach dla chorych, mówiliśmy dwukrotnie, tak o matce Elżbiecie Różaczackiej nie było jeszcze audycji, chociaż na przestrzeni tych lat wiele razy jakoś tak wspominaliśmy o dziele matki Elżbiety Różaczackiej, a mianowicie dziele na rzecz osób niewidomych. Ociemniała w 22 roku życia, założycielka właśnie sióstr franciszkanek, zgromadzenia sióstr franciszkanek, Służebnic Krzyża, pionierka, albo inaczej mówiąc prekursorka, chociaż to jeszcze jakieś inne słowo można by, pierwsza, która właściwie tak z taką determinacją i z taką logiką zajęła się problemem nauki i rehabilitacji osób niewidomych w Polsce. I zanim oddam siostrom głos, bo zaraz siostry będą mówiły, to jeszcze powiem coś, co bardzo mocno uderzyło mnie, kiedy czytałam różne teksty matki Elżbiety Różaczackiej na przestrzeni wielu lat, nie teraz przed tą audycją tylko, ale od lat już. Osoba, która powiedziała, że największym moim szczęściem jest to, że zostałam niewidoma. Cóż byłoby ze mnie, gdyby nie to kalectwo? Jakie byłoby moje życie? Tak myślę, kim była osoba i kto może tak powiedzieć, że dziękuję z takim otwartym, czystym sercem, że dziękuję za kalectwo. I tu oddaję siostrom głos. Proszę bardzo, siostry, może najpierw powiedzmy o kilka słów o matce Różaczackiej i o waszym zgromadzeniu.
Matka Elżbieta Różaczacka.
Która siostra, taka... bo chcę rozpoznać głosy?
Siostra Radosława.
Siostra Radosława, dobrze. Siostra, teraz będę uważała, będę poznawała po głosie.
Tak. Matka Elżbieta Różaczacka urodziła się w Białej Cerkwi na Ukrainie w 1876 roku i straciła wzrok, mając 22 lata. Wzrok od dzieciństwa miała dosyć słaby i jej babcia tak przewidywała, że Róża mogłaby stracić ten wzrok. Dlatego uczyła ją wiele modlitw na pamięć.
Siostro, myślę, że uzasadnione byłoby, żebyśmy powiedzieli, że Różaczacka urodziła się w rodzinie bardzo bogatej, w rodzinie ziemiańskiej, właściwie magnackiej. Była hrabianką.
Tak, więc dlatego też jej wychowanie, tak jak pani podkreśliła, było bardzo też na wysokim poziomie, warunki też na bardzo wysokim poziomie. Natomiast w nawiązaniu do słów pani o tych słowach matki, że co by było ze mnie, gdybym nie straciła wzroku. One mówią dużo o samej pokorze matki Elżbiety, dlatego że potrafiła stanąć w prawdzie i spojrzeć na swoje pierwsze lata, kiedy była hrabianką, kiedy swojej garderobianej pani służącej potrafiła zwrócić uwagę, że trzy guziczki przy sukience mają trzy dziurki, a jedna ma cztery dziurki, trzeba wszystkie odpróć, czyli była ona niesamowitą pedantką i osobą wymagającą. I właśnie jest niesamowita przemiana.
Nauczona elegancji po prostu.
Tak, i oczywiście wysoki standard. I z tejże wielkiej z tego wysokiego poziomu życia Róża w pewnym momencie decyduje, że zostanie franciszkanką. To trzeba być niesamowicie pokornym człowiekiem. I właśnie wtedy, jak już była franciszkanką, wtedy podsumowując troszeczkę swoje życie, patrząc na to życie z perspektywy, wtedy właśnie już matka Elżbieta powiedziała, że dziękuję Panu Bogu za utratę wzroku, bo co by było z niej? Zapewne byłaby osobą bardzo taką rozkapryszoną, bardzo zakręconą, można powiedzieć, wokół siebie. A Róża, matka Elżbieta, docenia niesamowicie utratę wzroku, czyli ogromny ciężar, ogromny krzyż, który potrafi przewrócić jej życie do góry nogami, ale widzi też wielkie piękno i wielkie dobro.
Tak, siostro, myślę, że dobrze byłoby powiedzieć teraz o zgromadzeniu, że to dojście do takiej postawy, o której teraz mówimy, o której siostra mówi, nie odbyło się od razu, prawda? Że to był pewien proces. W 40 roku życia, czy 41 roku swojego życia zakłada zgromadzenie. I powiedzmy teraz o zgromadzeniu.
Siostra Mario Rozo, może to
nie, to może siostra jeszcze.
Któraś siostra, proszę bardzo.
Może jeszcze siostra Radosława.
Tak, siostra.
Siostra Radosława.
Tak.
Nasze zgromadzenie powstało w 1918 roku. Można powiedzieć, że było drugim etapem działalności matki Elżbiety, ponieważ jako hrabianka Róża założyła jeszcze Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, instytucję świecką w 1910 roku. I po założeniu tejże instytucji zobaczyła, z dnia na dzień wzrastała w niej świadomość, że
wielkich potrzeb
jakiegoś
tak.
zgromadzenia zakonnego. I dlatego 8 lat dojrzewa w niej decyzja założenia zgromadzenia, ponieważ na początku szukała tego zgromadzenia, może jakiegoś innego, ale zobaczyła...
Nawet z Francji chciała sprowadzić, tak, prawda, siostry.
Tak, ale stwierdziła, że te siostry miałyby ogromną trudność w zaadaptowaniu się do warunków w Polsce. No, wtedy czas, okres międzywojenny, wielkiego ubóstwa, skromnych środków. I wtedy dojrzewa w Róży decyzja założenia zgromadzenia. Też ta decyzja dojrzewa nie w Warszawie. Ona znajduje swoje początki w Żytomierzu. Wtedy Róża wyjeżdża w 1915 roku na uroczystości rodzinne. Tam zastaje ją front I wojny światowej.
I rewolucji, i ta fala rewolucji, tak.
Tak. Tak, i z jednej strony rewolucja, z drugiej strony właśnie pierwsza wojna
tak.
światowa, więc ogromny front. Róża nie może wrócić do Warszawy i zostaje w Żytomierzu. Tam odbywa swój nowicjat, tam odbywa swoje rekolekcje i tam również hrabianki powoli
staje się zwyczajną zakonnicą.
Tak. Towarzyszy w niej tym ksiądz Władysław Krawiecki, pierwszy ojciec duchowny matki Elżbiety, który był profesorem
seminarium w Żytomierzu. Tu, tak. Siostry drogie, myślę, że warto też podkreślić, że miała jeszcze jako Róża Czacka miała jakieś wsparcie w arcybiskupie czy kardynale Achille Rattim, prawda?
Tak.
Który potem został papieżem.
To już są właśnie te lata 1918 rok, kiedy już Róża, czyli matka Elżbieta, rozpoczyna działalność zgromadzenia, kontynuuje działalność również Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi i wówczas radą towarzyszy jej Achille Ratti, który wówczas był najpierw administratorem apostolskim, a potem został papieżem. Wtedy on wskazywał formę działalności Róży Czackiej, czyli Matki Elżbiety, żeby to było stowarzyszenie, żeby to była szkoła, która będzie kształciła dzieci niewidome do aktywnej formy życia w społeczeństwie. Że to nie będzie tylko proste otoczenie opieką.
Tak. Ja tak wywołałam arcybiskupa Hilleratiego, bo tak pomyślałam sobie, że warto, żebyśmy sobie uświadomili, że zakładanie stowarzyszenia, zakładanie zgromadzenia zakonnego w tym czasie przez siostrę, przez osobę niewidomą nie było takim czymś oczywistym, prawda? Przecież napotykała wiele przeszkód, nie tylko takich czysto formalnych, materialnych, ale też przeszkód, które były w głowach ludzi, prawda? I tutaj to wsparcie ze strony Kościoła, tych hierarchów Kościoła i kardynała chyba, Kakowskiego i właśnie wspomnianego Achille Ratiego, księdza arcybiskupa Achille Ratiego, było bardzo potrzebne, jak gdyby umacniało ją, prawda, w tych decyzjach.
Niesamowicie, dlatego że to właśnie była postawa hierarchów, która dodawała matce Elżbiecie odwagi, a w kurii wśród księży słyszało się opinię, zachciało się ślepej babie zakon zakładać.
No właśnie, tak. Myślę, że nawet teraz, gdyby taka sytuacja zaistniała, to też byśmy zadawali pytania, prawda? Czy to nie za duże zadanie, prawda? Czy to nie jest zbytne porywanie się? Jaki był główny cel? Tu siostry powiedziały już, ale główna taka idea zgromadzenia, ja wiem, że to nie jest właściwe słowo, posłannictwo zgromadzenia, które siostra Elżbieta Czacka założyła. Pewnie siostra Maria Rosa teraz.
Przede wszystkim to właśnie było służba niewidomym i znaczy sprawianie, no tak, uczenie niewidomych, żeby stawali się w pełni użytecznymi, społecznie użytecznymi ludźmi, żeby właśnie samym niewidomym pokazać, że oni nie są jacyś właśnie gorsi, jacyś potrzebujący ciągłej opieki, ale że mogą sami być użytecznymi ludźmi i przez wiarę mogą być apostołami wśród ludzi widzących, wśród ludzi niewidomych na duchu.
Tak, do tego jeszcze, o tym jeszcze będziemy mówili, ale tu jest też ważny element, myślę, siostro Mario Rozo, żeby podkreślić, że w zgromadzeniu też były siostry, które były niewidome.
Tak, matka przyjmowała również niewidome dziewczęta do zgromadzenia i było kilka sióstr niewidomych. W tej chwili też jeszcze właśnie w naszym zgromadzeniu, no, dzięki naszej matce możemy właśnie być niewidome.
Tak.
Być siostrami zgromadzeń.
Powiedzmy, siostry drogie, o tworzeniu lasek, bo to mówiliśmy o tych pierwszych, o Towarzystwie Opieki nad Niewidomymi. Ja wiem, że to może dla radiosłuchaczy to może nie jest takie zbyt czytelne, ale my widzimy, jak ta droga, prawda? Jak ta droga takiej formowania takiej instytucjonalnej opieki, jak ona przebiegała. Najpierw w Warszawie pewne takie miejsca odszukiwanie niewidomych, uświadamianie sobie, jak wiele jest osób, które wśród osób niewidomych, które są po prostu zupełnie opuszczone, które żebrzą na swoje utrzymanie, a potem utworzenie miejsca takiego, który chyba wszyscy ludzie, którzy Polacy, którzy interesują się troszeczkę rehabilitacją, jakoś kojarzą. Laski pod Warszawą. Powiedzmy o Laskach.
Siostra Radosława.
Tak.
Będziemy obchodzić w przyszłym roku 100-lecie powstania Lasek. Właśnie Laski jako miejscowość, jako zaczątek naszego ośrodka, obecnie nazywając się Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, powstał w 1922 roku. Tam na skraju Puszczy Kampinowskiej ofiarowano matce kilka morgów ziemi i matka zdecydowała, że tam powoli będzie przenosić działalność swoich placówek
warszawskich.
Tak, z Warszawy. Czyli placówek Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, w których służyły siostry franciszkanki, służebnice krzyża. No i tak stopniowo, można powiedzieć, na przestrzeni już 100 lat urosło na terenie Lasek. Oczywiście teren się powiększył do 40 hektarów stopniowo dzięki dobrym ludziom. I również na tym ogromnym terenie obecnie jest około 70 różnych budynków rozrzuconych, mniejszych, większych, ale niektóre pamiętają jeszcze matkę założycielkę.
Tak. Siostry drogie, myślę, że warto też powiedzieć, że na początku matka Róża Czacka, Elżbieta Róża Czacka, korzystała z zasobów własnych. Była to osoba, jak mówiliśmy, majętna i korzystała z pomocy swoich przyjaciół różnych, równie majętnych, ale z czasem, kiedy dzieło się rozrastało, tych środków już nie było i źródłem utrzymania były też kwesty.
Matka bardzo często wspominała o tym, że rzeczywiście kwesty dla niej były dużą szkołą pokory. Pamiętajmy, prawda, dawna hrabianka, a teraz siostra franciszkanka, która idzie z siostrą przewodniczką, odziana bardzo ubogo i idzie prosić o pomoc, o wsparcie działalności rozrastającego się Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi i rozrastającego się zgromadzenia. Nie dla siebie oczywiście, tylko właśnie dla dzieci, dla podopiecznych, dla dorosłych osób niewidomych. I właśnie dzięki dobroci ludzi różnych sfer mógł się rozwijać zakład. Matka chodziła do różnych swoich dawnych znajomych z różnym sukcesem, to musimy powiedzieć, ale tak jak wspomina w swoich notatkach, że zaufała do końca Bożej opatrzności. I ta Boża opatrzność rzeczywiście do tej pory nad nami czuwa, że dajemy radę z funkcjonowaniem i ośrodka, i zakładu, i wszystkich placówek. Ale na pewno jest tutaj wstawiennictwo matki, która stawia się właśnie do Bożej opatrzności, żeby nie szczędziła osób dobrej woli. I rzeczywiście tak jak wtedy były te osoby, tak są i teraz. Oczywiście w różnej formie.
Tak.
Wtedy przywozili ziemianie, przywozili na przykład cały wóz ziemniaków czy buraków na zimę, a teraz z kolei jest inna forma, czyli już nie ziemniaki na furmance, tylko po prostu każda płatnicza czasem, to tak mówię troszeczkę żartem. Zmienia się forma, ale jednocześnie to właśnie zaufanie Bożej opatrzności, że pomimo wielkich potrzeb Pan Bóg nas nie opuszcza.
Te laski w okresie, bo ja cały czas myślę w tej chwili, słuchając tak. sióstr, myślę o laskach do II wojny światowej, bo one były też niezwykłe jako miejsce, nie tylko dlatego, że zaczęto tak w sposób bardzo systemowy i zgodnie z nauką ówczesną, z pedagogiką specjalną zaczęto rehabilitację osób niewidomych, ale też było to miejsce odnowy liturgicznej, prawda?
I tak.
Tak, proszę.
Tak, słucham.
Proszę bardzo, proszę, ja tylko tak prowokuję do wypowiedzi, a chciałabym, żeby siostry to wypełniły.
To jeszcze może sestra Radosława, a potem jeszcze poproszę oczywiście siostrę Marię Rozę.
Tak.
Okres międzywojenny był bardzo intensywny, ale to też dzięki pięknej współpracy matki Elżbiety Różyczackiej z księdzem Władysławem Sobolewiczem, z panem Antoniem Maryjskim, który był wówczas dyrektorem administracyjnym i był osobą świecką. We trójkę pięknie współpracowali i wtedy ojciec Korniłowicz w okresie międzywojennym nawet założył dom rekolekcyjny, w którym właśnie osoby z kręgu, które poszukiwały bardzo Pana Boga, poszukiwały też pogłębionego życia wewnętrznego, mogły przyjechać na rekolekcję w ciszy. Już wtedy.
Tak. Przy księdzu Korniłowiczu trzeba powiedzieć, przypomnieć, że powstało tak, istniało tak zwane kółko, gdzie skupiała się młodzież poszukująca właśnie, tak jak siostra powiedziała, poszukująca Boga, albo poszukująca pogłębienia relacji z Panem Bogiem.
Była to młodzież uniwersytecka, która regularnie spotykała się w różnych mieszkaniach swoich właśnie, rozmawiając o duchowości, rozmawiając o świętym Tomaszu nawet.
No właśnie, ta duchowość oparta była o świętego Tomasza z Akwinu, prawda?
Tak, i nie tylko Tomasza, ale mm-hmm. również czytali dzieła Ruysbroecka mm-hmm. I innych właśnie mistrzów i życia duchowego, i życia, no właśnie, i filozofii. Ale też bardzo często ojciec o to dbał, żeby właśnie dlaczego laski stały się tym centrum. Dlatego, że ojciec Korniłowicz dbał, żeby ta młodzież nie za bardzo skupiła się tylko na myśleniu, bardzo często bardzo teoretycznym, żeby myślenie, żeby pogłębiona duchowość była przekuta na dobrą działalność.
I stąd dlatego wielu wolontariuszy dla lasek, prawda?
Tak. Mhm. Tak, dokładnie.
Współpracowników. Teraz mówimy wolontariuszy, dawniej współpracowników.
Tak. Współpracowników świeckich była no, cała rzesza, można powiedzieć. Niektórzy z nich wstąpili do seminarium, niewielka ilość. Niektórzy pozostali samotnymi, inni właśnie założyli rodziny, a jeszcze inni, niektóre
Panie wstąpiły do lasek, do zgromadzenia, oczywiście. Siostro Mario Rozo, czy siostra chciałaby coś tutaj dodać do tego wywodu?
Oj, tak siostra to, dokładnie powiedziała.
Tak, bo prawie, można się zasłuchać, prawda, siostro?
Tak, tak.
A ja tutaj wywołuję. Czas wojny, powiedzmy, że czas wojny to jest no, zniszczenie, jak mówił, tej materialnej struktury lasek i towarzystwa w 3/4, prawda?
Tak.
Powiedzmy paru słowach chociaż o tym.
Siostra Radosława,
tak?
Na początku kampanii wrześniowej przez laski przeszedł front i tak jak pani wspomniała, prawie 3/4 budynków zostało zniszczonych. Wówczas matka Elżbieta pojechała do wspólnoty w Warszawie. Miałyśmy tam dużą placówkę na ulicy Wolność i Tam doznała ogromnych poranień w czasie bombardowania. Miała zmiażdżone oko. Potem, czekając na usunięcie oka w szpitalu, spadła rama podczas kolejnego bombardowania, więc matka miała również złamaną rękę. To właśnie początek wojny i ogromne cierpienie. Z Lasek dzieci i młodzież i osoby niewidome zostały ewakuowane w Lubelskie, a na terenie Lasek zostało kilkanaście sióstr, które miały czuwać nad całością. Natomiast był taki czas, kiedy przeszły jednostki właśnie Wehrmachtu i jednostki okupanta. Trzeba tutaj podkreślić, że w tych jednostkach Wehrmachtu znajdowali się bardzo szlachetni ludzie. Nie pozwolili na przykład na rozgrabienie bogactwa biblioteki tyflologicznej, jak również naszego muzeum tyflologicznego. Było na przykład zaplombowane pomieszczenie z pieczęciami niemieckimi. To są pomoce naukowe dla niewidomych. Mhm. Więc byli i tacy też. Był też pewien oficer, który w czasie II wojny światowej bardzo chciał rozmawiać z matką Elżbietą. Matka wówczas powiedziała, że nie życzy sobie rozmowy z okupantem, na co oficer nalegał, że on jest katolikiem, że bardzo prosi o rozmowę. Rozmowa trwała wtedy godzinę lub dwie. Pan oficer wyszedł zapłakany i powiedział: spotkałem rzeczywiście świętą matkę. I korespondencja z tym panem, a potem z jego rodziną trwa do dziś. Tak?
Aha. W tak, tym czasie, ale to tylko wspomnijmy, w tym czasie w Laskach, w czasie wojny posługiwał jako kapelan ksiądz, późniejszy kardynał, ale wtedy ksiądz profesor Stefan Wyszyński, który w 26 roku poznał matkę Elżbietę Różeczacką, ale o tym będziemy mówili w innej audycji, ale trzeba tu wspomnieć, że te losy matki Elżbiety Czackiej i księdza profesora Stefana Wyszyńskiego, one się splatały przez bardzo wiele lat, a w czasie wojny była łączność bardzo intensywna.
W czasie II wojny światowej ksiądz profesor był kapelanem nie tylko sióstr z zakładu, ale był również kapelanem AK, więc łączył on w swoim posługiwaniu wieloraką posługę, tak jak również cały zakład był zaangażowany w pomoc jednostkom AK, czy od strony zaopatrzenia, czy od strony szpitali. Również matka z księdzem kardynałem i z dowodzącym tamtego okręgu porucznikiem Krzyczkowskim podjęli decyzję o utworzeniu szpitala powstańczego w 1944 roku, kiedy już było wiadomo, że myślano cały czas o powstaniu warszawskim. I wtedy matka podjęła bardzo taką poważną decyzję. Również ksiądz Wyszyński wtedy pytał, czy nie jest za dużym ryzykiem narażanie osób niewidomych i osób, które znajdują się na terenie zakładu. A matka powiedziała, że obrona przed agresorem zaczęła się w 1939 roku i trwa nadal. Musimy wesprzeć te osoby.
Tak, i że musimy uczestniczyć w tym losie Polaków, tak. Prawda? To zresztą ksiądz kardynał później przypominał, że patrzył na matkę Czacką jako na niewiastę mężną, bardzo odważną i taką światłą, prawda? Tak, proszę.
Ksiądz kardynał właśnie w jednym ze wspomnień, to znaczy w mowie pogrzebowej, wspominał, jak patrzył na matkę jako osobę, która wcześniej była mu znana z oddania, z modlitwy, z myślenia, można tak powiedzieć, jakby bardziej, no jakby tyle działającej. A tutaj poznał matkę jako osobę niesamowicie prężną i mówił, że patrzyłem wtedy na matkę i myślałem sobie, skąd w tej kobiecie taka odwaga, żeby wystawiać dzieło na wszelkie niebezpieczeństwo. I właśnie tak? Zachwycał się taką determinacją delikatnej i wrażliwej, niewidomej matki Elżbiety.
przychodzi czas powojenny, zupełnie inne warunki, czas, kiedy zakład się odbudowuje, oczywiście laski się odbudowują, ale też jest olbrzymie zagrożenie ze strony władz, które nie życzą sobie, żeby rehabilitacja osób niewidomych odbywała się w oparciu o wartości katolickie, prawda?
Tak, i to jest też trudny okres. Okres, można powiedzieć, z jednej strony trudny, ale też pełen pięknych wspomnień. To wspominają nasi absolwenci starsi, że z jednej strony jest ta troska o zachowanie wartości, troska o to, żeby zakład nie został upaństwowiony, tak jak było z Caritasem, a jednocześnie też jak czas ogromnej ofiary matki Elżbiety, która od 49 roku przez 10 ostatnich lat swego życia usuwa się na bok.
Bo choruje, bo ciężko choruje, tak.
Ciężko choruje, ma problemy z pamięcią, ma problemy z poruszaniem się. Jest w ogóle osobą bardzo schorowaną. No, ma 75 lat, prawda, jak przekazuje zgromadzenie. Wtedy myślę, ja osobiście myślę, że to właśnie wielka ofiara matki, wielkie cierpienie sprawiło, że ośrodek i zakład, i jej modlitwa oczywiście stawiennicza sprawiła, że zakład no, nie był upaństwowiony, że ostaliśmy się jako placówka katolicka i niezależna.
Tak. Siostry drogie, może, bo już jest 13:32 minuty, zwykle o tej porze już oddajemy głos radiosłuchaczom, ale dzisiaj troszeczkę później połączymy się z Państwem, drodzy Państwo, którzy słuchają tej audycji. Taka informacja do Państwa. Chciałabym, abyśmy może w kilku zdaniach powiedziały, jakie są istotne cechy rehabilitacji osób niewidomych. Siostra Maria Rosa już o tym wspomniała. Siostro?
Więc rehabilitacja, czyli szkoła, wszystkie możliwe, w tej chwili jest bardzo dużo możliwości właśnie rehabilitacyjnych.
Rehabilitacja to i nauka, najpierw tak, nauka, prawda, tak, od przedszkola, tak, począwszy.
Tak, tak, nawet od wczesnej interwencji.
Tak, właśnie.
Tak, a potem właśnie już współpraca z rodzicami, to jest bardzo ważne. No, potem przedszkole, szkoła, szkoły zawodowe, liceum, też już jest właśnie pozaszkolne, no już możliwość nauki, teraz to i informatyka, i masaż, i różne właśnie możliwości. A poza tym, no też ważną sprawą jest wychowanie religijne dzieci i młodzieży, tak, na co matka kładła bardzo duży nacisk.
Tu chyba bardzo ważne, to siostra w swojej pierwszej wypowiedzi powiedziała, że takie chyba pionierskie było traktowanie przez matkę Elżbietę Czacką osób niewidomych jako osób, które mają w sobie wielki potencjał. Potencjał właściwie taki jak każdy człowiek, tylko potrzeba im wsparcia. I przygotowywanie osób niewidomych do tego, aby były samodzielne, aby same stanowiły o sobie i aby potem miały szansę włączenia się w zwyczajne życie, prawda?
Tak, tak, bo mają możliwość studiów, prawda, mogą pracować w różnych zawodach. No i że podkreślanie właśnie tego przez matkę, że niewidomy jest właśnie osobą, może być osobą użyteczną. Matka sama doświadczyła w swoim życiu właśnie tego, dlatego też starała się, żeby innym niewidomym to przekazać i żeby mogli, no, być użyteczni dla społeczeństwa.
Tak, siostro, a teraz ja chciałabym nawiązać do siostry osobistego doświadczenia. Tutaj nie mówiliśmy o tym, ale siostra jest osobą ociemniałą, jako osoba już ociemniała, wstąpiła do zgromadzenia, prawda?
Tak,
proszę,
tak.
Proszę powiedzieć troszeczkę o tej decyzji, o tym wejściu w zgromadzenie.
Ja urodziłam się w ogóle niewidoma, z zaćmą. Po operacji widziałam troszkę, znaczy w ogóle już odkąd pamiętam, widziałam, ale jednak nie zupełnie. Po operacji widziałam troszkę więcej, mogłam nawet czytać taki powiększony druk. W wieku 14 lat straciłam wzrok z powodu jaskry, zupełnie straciłam i wtedy nastąpił taki okres buntu. Bardzo byłam zbuntowana, bardzo jakoś miałam do Pana Boga pretensje, że właśnie odebrał mi to trochę, którą miałam. I potem, później po ukończeniu szkoły pracowałam i poznałam tam właśnie moją przyjaciółkę w Gdyni, która dała mi nagrania z dyrektorium, znaczy z fragmentów dyrektorium naszej matki. I tam między innymi była właśnie, że matka mówiła, że krzyż jest darem.
No właśnie.
Ja sobie myślałam, co to znaczy krzyż ślepoty może być darem? Jak to jest?
Tak.
Przepraszam. No i pojechałyśmy, potem zabrałam mnie przyjaciółka do Lasek, która jest wychowanką Lasek, byłą. Zaprosiła mnie do Lasek i pojechałyśmy razem. I tam poznałam siostry niewidome. A w ogóle jako, właśnie jeszcze zanim straciłam zupełnie wzrok, myślałam o powołaniu zakonnym, kiedy miałam 12-13 lat. No ale się okazało, ksiądz nasz powiedział, nasz proboszcz powiedział, że to jest niemożliwe. No bo jako niewidoma żadne zgromadzenie mnie nie przyjmie. Nie wiedział o Laskach. I kiedy pojechałam właśnie do Lasek już po wielu latach, to się okazało, że są siostry niewidome. I wtedy znów odnowiłam, jakoś tak właśnie pomyślałam, że bardzo bym chciała wstąpić. I tak właśnie najpierw jeszcze skończyłam kurs masażu, bo byłam po szczotkarskiej szkole, więc się okazało, że nie bardzo miałabym co robić, ale skończyłam kurs masażu i po tym, po dwuletnim kursie wstąpiłam do zgromadzenia.
I czuła się siostra w zgromadzeniu, jak siostra wspominała o tej użyteczności. Chociaż może to jest takie słowo dość, nie wiem, nie
tak,
bardzo mi się podoba.
Starałam się być użyteczna.
Tak.
Starałam się być użyteczna.
Tak. Drogi, dziękuję bardzo, siostro. Siostra była, przeszło 20 lat we Włoszech i we Włoszech też służyła.
A siostra Radosława zresztą też. Tylko nie tak długo.
Aha, no to ja się dowiaduję. Na antenie dopiero znamy się bardzo krótko, drodzy Państwo, stąd po prostu takie jeszcze. A siostry nie są osobami wylewnymi, nie opowiadają za dużo. Drogie siostry, może dobrze byłoby, gdybyśmy jeszcze powiedzieli o tym, co jest chyba taką podstawą, to nie jest dobre słowo znowu, co buduje ten fenomen matki Elżbiety Róży Czackiej, o niektórych takich elementach, aspektach jej duchowości. Najpierw powiedzmy o krzyżu, bo wy jesteście, o rozumieniu krzyża przez matkę Czacką, wy jesteście franciszkankami, służebniczkami krzyża. I to słowo krzyż u was, pamiętam, jak kiedyś byłam pewnie ze 30 lat temu pierwszy raz w Laskach, albo nie, wcześniej, to zadziwiło mnie to pozdrowienie przez krzyż do nieba. A więc to słowo krzyż w waszym zgromadzeniu jakoś tak brzmi.
Matka wiele w swoim życiu cierpiała, jak sama wspomniała, od dzieciństwa. No i potem właśnie ta utrata wzroku. I matka, jakoś tak matka wiązała to z krzyżem Pana Jezusa. To swoje cierpienie. I to też właśnie chciała przekazać w zgromadzeniu, że naszymi godłami w zgromadzeniu jest pokój Chrystusa, miłość Chrystusa przynagla nas i pokój i radość w krzyżu.
No ale naturalną tendencją człowieka jest ucieczka od krzyża, a tu jako hasło krzyż.
Tak, ale matka właśnie bardzo, no, można tak powiedzieć, była złączona z krzyżem Pana Jezusa i wszystko właśnie oddawała Panu Jezusowi na krzyżu. I całe zgromadzenie, i całe dzieło, wszystkich, nawet tam właśnie jak pisała, wszystkich bliskich. Ciągle modliła się i jakoś oddawała to Panu Jezusowi ukrzyżowanemu. Nie to, żeby o innych tajemnicach z Pana Jezusa nie myślała, ale jakoś bardzo była związana z krzyżem. I to nam przekazała.
Tak, i zresztą jakoś tak nawiązując również do świętego Franciszka, bo to, że jesteście franciszkankami, to nie wzięło się znikąd. Była zafascynowana świętym Franciszkiem, jego prostotą, jego świadectwem życia, prawda? Powiedzmy coś o tym wpływie duchowości świętego Franciszka na matkę i na wasze zgromadzenie, na wszystko, czym jesteście, jak świadczycie.
Siostra Radosława,
tak?
Matka bardzo często wspominała i dzieliła się z nami, z naszymi poprzedniczkami oczywiście, dlaczego wybrała świętego Franciszka jako za patrona, bo powiedziała, że święty Franciszek był przeciwstawieniem obecnego rodzaju życia i ukazał, jak powracać do Ewangelii. I też mówił, że Ewangelia, powrót do Ewangelii może uleczyć świat z choroby, która go toczy. I matka dalej mówiła, że powrót do prostoty w życiu, wyrzeczenie się siebie jako przedstawienie się żądzy używania, ukochanie cierpienia z miłości ku Panu Jezusowi, jako przeciwstawienie się obawie przed chorobą, śmiercią. To wszystko skłoniło mnie do oddania się świętemu Franciszkowi w opiekę. I podkreślała matka dalej też, że to nie chodzi o takie zakochanie się w świętym Franciszku, który biega i tańczy po łąkach, tylko to jest zakochanie się w świętym Franciszku, który prosi ludzi o nawrócenie, prosi dobrocią, prosi mocą swojego świadectwa i mocą swojego cierpienia, bo pod koniec życia, zapewne prawie wszyscy pamiętamy, że święty Franciszek stracił wzrok i miał bardzo bolesne operacje.
No
i potem całkowite upodobnienie się do Pana Jezusa na krzyżu w darze stygmatów. Więc to matka miała niesamowitą intuicję odczytania prawdziwego świętego Franciszka.
Tak, i myślę, że to ta prośba świętego Franciszka, żeby Bóg uczynił go narzędziem swoim, prawda? To też tak. Bardzo, to zresztą matka podkreśla, jak się czyta dyrektorium czy zapiski, to można wysnuć takie wnioski, że święty Franciszek był pewnym wzorcem również dla matki Czackiej.
Tak, matka Czacka też podkreślała, że jesteśmy tylko narzędziami,
właśnie,
że jesteśmy nieznaczącymi narzędziami w ręku Pana Boga. Ciągle, często to podkreślała właśnie.
Tak, a co moglibyśmy powiedzieć, albo siostry mogłyby powiedzieć o modlitwie matki Czackiej. Już tutaj siostra któraś mówiła o tej ciągłej modlitwie wtedy, kiedy była już chora, kiedy oddała ster prowadzenia zgromadzenia w inne ręce.
Matka Elżbieta powtarzała zawsze do sióstr, czy pisała, że nasze działanie ma swój początek w modlitwie, czyli w tej relacji, też nie tylko w modlitwie, prawda, ja i Pan Bóg, ale w takiej relacji ty i ja, prawda, z Panem Bogiem jako Ojcem i z Panem Jezusem jako tym, który wskazuje nam drogę ukochania człowieka bezpośrednio, ukochania bliźniego i też w takiej czułości i wrażliwości na natchnienia Ducha Świętego. Można powiedzieć, że matka Elżbieta była cała zanurzona w Trójcy Przenajświętszej i są nawet takie jej wspomnienia ukryte w notatkach. Można powiedzieć, że wtedy doświadczamy głębokiego zjednoczenia matki Czackiej z Bogiem w Trójcy Jedynym. I najważniejsze to, co też testament, który my otrzymujemy, na który jest testamentem, jest im życie, właśnie jako człowieka niesamowicie zanurzonego w Panu Bogu, poświęcającego każdą chwilę na zjednoczenie z Panem Bogiem, na modlitwę, a jednocześnie też w notatkach przebija się Matki niesamowita troska o modlitwę. Pisze tak: znowu chciałam się modlić, a przyszedł ktoś, prawda? I że oddaje też tą modlitwę na służbę drugiemu człowiekowi, ale kiedy miała czas, kiedy no właśnie nikt nie przyszedł, wtedy padają bardzo ciepłe słowa do Pana Boga, które mówią o jej, które świadczą o jej głębokim zjednoczeniu. I też sama podkreślała w swoich też pismach, że ja pozwolę sobie przeczytać taki jeden fragment,
który
matka mówi, że życie człowieka żyjącego z wiary, choć na pozór często szare i nudne, jest w rzeczywistości pełnym treści i światła. W swoich obowiązkach widzi on wyraz woli Bożej i dlatego stara się je spełnić dokładnie z miłości ku Niemu. Ma drogę jasno wytkniętą przed sobą i dlatego ze spokojem idzie naprzód, nie oglądając się na żadne względy ludzkie. A z kolei przeciwności, trudności i wszelkie cierpienia są szczeblami, po których coraz wyżej ku Bogu się wznosi. No, w tym tekście ja zawsze jestem zachwycona tym tekstem, bo matka ujmuje całą duchowość i całe ukryte zaproszenie dla każdego z nas do wejścia na taką królewską drogę krzyża. Też
i nawet jeżeli prowadzimy to życie takie zwyczajne, prawda? Ono jest niezwyczajne w świetle Boga.
Właśnie tak. I tutaj też niektóre osoby się zastanawiają, mówią, no podwójna beatyfikacja, skromna siostra i wielki prymas. Ale właśnie to, co łączyło i księdza kardynała i matkę, to było właśnie to głębokie zanurzenie w modlitwie. No właśnie ksiądz prymas, którego może mało znamy, od takiego świadectwa właśnie zanurzenia w modlitwie, a jednocześnie właśnie prosta droga do świętości matki czackiej. Bez bycia mężem stanu, bez bycia odpowiedzialnym za cały naród. Matka miała swoją ukrytą, możemy powiedzieć, małą drogę franciszkanki służebnicy krzyża i zostawiła nam taki przykład.
Tak, dziękuję siostrze. Jeszcze o jeden aspekt życia matki czackiej chciałabym zapytać, ale powinniśmy już oddać głos radiosłuchaczom. Drodzy Państwo, rozmawiamy dzisiaj o matce Elżbiecie Róży Czackiej, której beatyfikacja odbędzie się 12 września w franciszkance, założycielce zgromadzenia franciszkanek służebnic krzyża. Naszymi gośćmi są dwie siostry, siostra Radosława Podgórska oraz siostra Maria Rosa Kordalska. Mogą Państwo rozmawiać, może ktoś, kto przeszedł przez Laski, był w Las, wychowywał się w Laskach, zawdzięcza sporo Laskom, może ktoś zechce zatelefonować. Nasze numery 56 655 23 55, drugi numer 655 23 56, dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200 i dwa numery dla radiosłuchaczy zagranicy 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Czekamy na Państwa telefony, a ja jeszcze tylko spytam, jaka była jako człowiek Róża Czacka? Czy coś siostry mogłyby powiedzieć? Jaki był stosunek, jej zwyczajny stosunek do ludzi?
Siostra Maria Rosa, oddaję siostrze głos.
Siostra,
proszę. Siostra, swoich koleżanek niewidomych jeszcze.
Tak.
Właśnie wiele osób mówiło, że matka była, też właśnie wychowanki słyszałam, jak mówiły, że była bardzo troskliwa, bardzo taka zainteresowana życiem, zainteresowana warunkami człowieka, jego samopoczuciem. W ogóle bardzo właśnie była osobą troskliwą, osobą zainteresowaną drugim człowiekiem. Umiała słuchać. Zresztą chyba tam nawet ksiądz prymas kiedyś tam chyba mówił, że chociaż nie widziała, to umiała słuchać. Także, tak, że tak.
A równocześnie,
tak, nie pamiętam już.
Ale równocześnie tak, ale była bardzo zasadnicza też.
Ale kiedy trzeba było, to była zasadnicza, tak.
Tak.
Kiedy właśnie było trzeba, nawet właśnie z niewidomymi o różnych rzeczach mogła im powiedzieć i jej słuchali, bo nie zawsze, prawda, osoba widząca, jeżeli coś tam powie, to czasem ci mówi, a co ona tam wie, prawda?
Tak,
bo
no
nie,
właśnie.
A matka miała swoje własne doświadczenie właśnie i mogła też mieć większe wymagania wobec innych niewidomych.
Tak. Dziękuję bardzo. Czekamy na Państwa włączenie się w naszą audycję. Jeżeli są telefony, to prosimy bardzo. Już mamy telefon. Halo? Halo, słuchamy? Halo?
Halo?
Tak, słuchamy Panią.
Nie będzie powtórzony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mam na imię Jadwiga.
Witamy Panią.
Ja dzwonię w takiej sprawie. Pani Basia. Kilka lat temu mówiła o obecnie błogosławionej Hannie Chrzanowskiej. A dzisiaj mówię pani, no, siostrze Róży Czackiej. Ja mówię, dlatego zadzwoniłam, ponieważ na początku lat 60., kiedy uczyłam się w zawodzie, wtedy, kiedy mnie uczono, zastanawiałam się, w jaki sposób Hanna Chrzanowska wydała podręcznik. I te panie, które mnie uczyły, omawiały właśnie pielęgniarstwo. Wtedy myślałam właśnie, że ta osoba, która napisała tę książkę, chyba była właśnie osobą wierzącą. Wtedy, kiedy już pani mówiła na ten temat, to już ja wtedy wiedziałam, dlaczego tak myślałam, ale w tej chwili też dlatego dzwonię. Ponieważ w Białymstoku jest ulica imieniem Czackiej i w tym budynku mieści się administracja. W tej chwili dokładnie nie wiem, co tam jest, ale proszę powiedzieć, ze szkoły położnych jest jakaś administracja albo po prostu jakiś urząd. I zawsze zastanawiałam się, chociaż docierało do mnie, że Róża Czacka była niewidoma, ale nigdy nie pomyślałam, że to właśnie jej imieniem jest ta ulica nazwana. I pomyślałam sobie, że musiała mieć silną moc taką, że ta ulica ma taką nazwę, bo widzisz, i teraz nawet od niedawna myślałam, ponieważ w Białymstoku są pewne niedomówienia na temat ulic. I tylko dlatego właściwie zadzwoniłam. Chciałam powiedzieć, że może siostry coś wiedzą, zapytać, że może siostry coś wiedzą, jakie było też powiązanie z Białymstokiem. Bo na pewno na początku lat 60. albo około 70. ta ulica już istniała. Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo pani Jadwigo. Siostry? Zechcą siostry się ustosunkować do tego pytania?
Ja jestem, siostra Radosława, tak. Ja jestem zaskoczona, nawet nie wiedziałam, że w Białymstoku jest ulica Róży Czackiej.
Ale nie wiadomo, czy Róży Czackiej, czy w ogóle Czackich, nie wiadomo, tak? Bo rodzina Czackich jest rodziną bardzo znaną w historii Polski i ma duże zasługi, prawda?
Być tak, może, że mogła być ulica Tadeusza Czackiego.
Tak, Tadeusza albo... no Włodzimierz, kardynał Włodzimierz Czacki.
Albo Włodzimierza, ale być może, że bardziej Tadeusza Czackiego, bo w Warszawie też jest ulica Czackiego. Aha. Tadeusza, twórcy Liceum Krzemienieckiego.
A, no właśnie, takiego... tak, tak, no oczywiście. Tak, mhm. Tak, dziękuję bardzo, dzięki. Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja, halo.
To jest Radio Maryja?
Tak, słuchamy panią.
No, ja się chciałam pewne pytanie zadać.
Słuchamy, siostrą. Proszę zadawać pytanie i mamy bardzo mało czasu, ale słuchamy.
Tak, dobrze, Irena z Wielkopolski.
Witam.
Może siostra ma jakieś wiadomości, czy są przyrządy optyczne, które ułatwią ludziom niewidomym posługiwanie się w codziennym życiu, bo ja mam chorobę genetyczną wzroku i po prostu mam lat 75 i sobie nie radzę, bo już mieszkam sama. Co silnie bardzo powiększającego, bo tak. To też zwykłe lupy, okulary nie zdawają egzaminu.
Tak, dziękujemy pani bardzo. Oddamy głos siostrom. Pozdrawiamy panią. Halo, siostry.
Mamy oczywiście... Są w wielu większych miastach, są jednostki, szczególnie czy NFZ-u, czy Polskiego Związku Niewidomych, które zwykle mają stoisko z przyrządami pomagającymi osobom ociemniałym, osobom tracącym wzrok. I wtedy są to też nawet takie elektroniczne lupy, które mają ogromne powiększenie liter. Jak również można nabyć czy laskę, czy nawet taki czujnik do nalewania wody, żeby nie przelać wody na przykład w kubeczku. Więc
tak,
jest...
tych przyrządów ułatwiających, tak, jest bardzo dużo. Wystarczy, tak, droga pani, do pani radiosłuchaczki, wystarczy, żeby pani odnalazła Polski Związek Niewidomych w bliskości swojej, oddział Polskiego Związku Niewidomych, bądź PFRON, oddział PFRON-u, tak, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, i tam powiedziała o swoim problemie. I na pewno panią ktoś ukierunkuje. Proszę nie dać się, że tak powiem, odesłać. Można jeszcze, może jeszcze prostsza droga, to do Centrum Pomocy Rodzinie w swojej miejscowości i udać się, bądź zatelefonować i tam powiedzieć, czego pani potrzebuje. Także trzeba po prostu szukać, a możliwości sprzętu jest bardzo dużo. Drogie siostry, musimy kończyć nasze spotkanie, ale ja już dzisiaj chciałabym się umówić na jakieś spotkanie na początku września, jeszcze nie mówmy kiedy. Dobrze było przed beatyfikacją. Dziękuję bardzo serdecznie, ale proszę jeszcze na koniec może... Każda z sióstr chciałaby jeszcze jakieś jedno, drugie zdanie powiedzieć, którego nie udało się wypowiedzieć podczas audycji.
Ja na zakończenie to chciałabym tak państwu przekazać jedną z modlitw Matki Czackiej, której szczególnie w ostatniej też czasie choroby matka bardzo modliła się za wszystkie osoby, które przejdą przez laski, za wszystkie osoby, które cierpią. I taką powiedziała piękną modlitwę. Proszę dla wszystkich o niebo. Wszyscy do nieba, jak najprędzej, na zawsze do nieba. Proszę Chrystusa za przyczyną Matki Najświętszej o niebo dla nas wszystkich. Idźmy wszyscy prosto do nieba, jak Matka Boska zechce, to wszyscy mogą prosto pójść do nieba. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Pan Bóg może nawet wszystkich ludzi na razy zabrać. Pan Bóg ma taką moc i taką siłę i takie miłosierdzie, że może wszystko zrobić. I wierzę w to całą siłą serca, że Pan Bóg jest wszechmogący. Wierzę w miłosierdzie Boże. Wierzę w potęgę Boga, że wszystko zrobi, co zechce, a taki dobry, że dla nas wszystko zrobi.
Dziękuję bardzo. Siostra Maria Roza?
A ja chciałabym powiedzieć, znaczy też modlitwę, którą też sama odmawiam, modlitwę Matki Czackiej, właśnie o oddanie się woli Bożej.
Mamy pół minuty. No, słuchamy.
Panie Jezu, racz wstąpić do serca mego, abym poznała wolę Twoją przenajświętszą i pełniła ją we wszystkim. Naucz mnie, jak Ciebie czcić i wielbić podług woli Twojej. Mów, Panie, bo słucha sługa Twój.
Dziękuję. Amen. Bardzo. Dzięki. Drodzy Państwo, mówiliśmy dzisiaj w audycji o matce Elżbiecie Różyczackiej w związku z zbliżającą się beatyfikacją. Naszymi gośćmi były dwie siostry ze zgromadzenia, które matka Czacka powołała do życia 100 lat temu. Siostra Radosława Podgórska z Warszawy i siostra Maria Roza Kordalska z Lasek. Bardzo serdecznie siostrom dziękuję i umówimy się na jakieś kolejne spotkanie. A ja powiem, że bardzo mnie jakoś uderzyły słowa matki Czackiej, która mówiła o laskach. Dzieło to z Boga jest i dla Boga, a jeżeli odstąpi troszeczkę od tych naszych boskich planów, zamiarów, to niech zniknie. Także to bardzo radykalne powiedzenie. Serdecznie dziękuję siostrom, wszystkim radiosłuchaczom serdecznie dziękuję i ojcu Dariuszowi. Żegna się Barbara Mamot. Do usłyszenia, mam nadzieję, za tydzień.